Dziękuję. Zatem zgodnie z naszą decyzją będziemy mieli dzisiaj wykład poświęcony i czemuś innemu niż wybory, a będzie to temat pokrewny temu, który był tydzień temu. Pamiętamy, tydzień temu był temat związany z modlitwą, nazywała się skuteczna modlitwa. A dzisiaj porozmawiamy sobie o modlitwie wstawienniczej, bo też taka modlitwa, taki termin pojawia się w literaturze prawdy. Często spotykamy się z taką modlitwą wstawienniczą, z tym pojęciem wśród ludu Bożego, bo bracia często proszą o modlitwy innych braci. To przecież nie jest nic innego jak proszenie o modlitwę wstawienniczą, żeby inni modlili się za nimi. I chciałbym się w naszym temacie dzisiejszym zastanowić nad tym, na ile taka modlitwa jest uzasadniona. Na ile możemy naszymi modlitwami pomóc innym. Zacznę od przypomnienia definicji, czym jest modlitwa. Mówiłem ją także tydzień temu. Chrześcijańska modlitwa to wypowiedziane lub niewypowiedziane, szczere pragnienie serca skierowane do Boga o dobre rzeczy w imieniu Jezusa. Warto także i przy tej okazji sobie tę definicję przypomnieć. Szczególnie, że to są wypowiedziane lub niewypowiedziane szczere pragnienia serca. Dla nas najważniejsze pytanie w tym temacie modlitwy wstawienniczej to jest następujące. Na ile my możemy naszą modlitwą pomóc innym i na ile Bóg wysłuchuje takich modlitw za innymi? Co to znaczy modlitwa wstawiennicza? Biblia nas do niej zachęca. Na przykład u Jakuba 5,16 mamy zachętę do tego, aby takie modlitwy miały miejsce. Jakuba 5,16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugich i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna albo żarliwa modlitwa sprawiedliwego. Przekład grzeński mówi uprzejma. Bardziej usilna, żarliwa niż uprzejma, prawda? Bo uprzejma to znaczy tylko mniej więcej dzisiaj co grzeczna. A tutaj na pewno nie chodzi o to, żeby modlitwa była grzeczna, uprzejma, żeby nie używać brzydkich sformułowań w tej modlitwie, tylko żeby była żarliwa i usilna. Skoro wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, to znaczy, że sprawiedliwy, stawiając się za kimś innym w swojej modlitwie, może temu komuś innemu wiele dobrego uczynić, jeżeli będzie żarliwie, usilnie, mocno, skutecznie za tym kimś się modlił. Inne teksty, które mówią na podobny temat, to przeczytam na początek parę, żebyśmy sobie uzmysłowili, że jest to temat w Biblii poruszany i Biblia zachęca do tego rodzaju modlitw. Kolosensów 4,3. Kolosensów 4,3. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu ogłoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem. Paweł prosi się, żeby modlić się także i za nimi, którzy chcieli głosić Słowo Boże, a w celu ogłoszenia tajemnicy Chrystusowej, żeby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa. Czyli znowu Paweł liczył na to, że modlitwy innych braci mogą pomóc mu w skutecznym głoszeniu Słowa Bożego, że będą otworzone drzwi, które inaczej nie zostałyby otworzone dla jego działalności misyjnej. Filipensów 1, czyli cofamy się do tyłu, od 9 do 11. Filipensów 1, od 9 do 11. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I on się o to modlił, aby takie owoce, piękne owoce chrześcijańskiego charakteru były wydane przez braci. 1 Tesaloniczan 5,25. O, bardzo krótkie zdanie. Bracia, módlcie się za nas. I tylko tyle. To od razu 2 Tesaloniczan 3,12. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości... O, przepraszam, jakaś pomyłka. 2 Tesaloniczan 3,12. Przecinek przegapiłem. 2 Tesaloniczan 3,12. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzywiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. I abyście byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. To znaczy, że nie wszyscy posiadają wiarę, zdolność do wiary. I jeszcze 1 list Jana 5,16. I na tym nasze naszą listę zakończymy. Pierwszy list Jana 5:16. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Tu nawet widzimy kogoś grzeszącego i ktoś inny może się za tego grzeszącego modlić i to może być pomocne, może być skuteczne w tym, że ten ktoś z tego grzechu się podniesie. A więc nasze pytanie podstawowe, wracamy do niego, już mówiłem. Jaki jest efekt takiej modlitwy? Na ile ona może być skuteczna i co może nam dać, co może przynieść? No może nie tyle nam, co tym, za którymi się modlimy, bo dzisiaj mówimy głównie o modlitwie wstawienniczej. Czy może ona coś zmienić w boskim postępowaniu wobec drugiego brata, drugiej siostry? Być może efekty takiej modlitwy wstawienniczej są tylko psychologiczne. To znaczy, dobroczynnie wpływają na obydwie strony. Na tego, który się modli i także na tego, za którym ten ktoś się modli. Wydaje się, że modlitwa wstawiennicza spełnia obydwa cele. Wydaje się, tutaj będę używał czasami tego słowa, ponieważ nikt to od razu się przyznaje, na pewno w tym temacie nie przedstawię stuprocentowego, jasnego obrazu, czym jest modlitwa wstawiennicza i co ona może, czego ona nie może. Na podstawie literatury prawdy i Biblii, to co udało mi się zebrać, przedstawię w miarę pełny obraz, ale mówię w miarę pełny obraz. Sam wiem, że nie będzie to stuprocentowa kropka nad i, ponieważ jak Państwo sami zauważycie z tego, co powiem, mamy różne przykłady biblijne modlitwy wstawienniczej z różnymi skutkami tejże modlitwy. No i będzie, jak te skutki zobaczymy, to się okaże, że do końca nie wiemy, dlaczego raz było tak, a innym razem było inaczej. To w podsumowaniu jeszcze do tego powrócę, ale tak od razu uprzedzam, że w tym temacie trudno jednoznacznie wstać i powiedzieć, jest, to jest tak, a tak nie jest. Zatem wydaje się, że modlitwa wstawiennicza spełnia obydwa cele, czyli taki psychologiczny i bardziej praktyczny. Sam fakt modlenia się za innych przynosi korzyści tym, którzy się modlą oraz osobom, za których się modlimy. W tym drugim przypadku, czyli w przypadku osób, za których się modlimy, te korzyści mogą być zarówno psychologiczne, to znaczy, ale oni wtedy muszą wiedzieć, że się za nimi modlimy. I jak wiedzą, że ktoś się za nimi modli, oni mogą być tym wzmocnieni. Nawet gdyby ktoś powiedział, że się pomodli, a zapomniał się pomodlić, to ten i tak odniesie korzyść. Bo on będzie myślał, że on dotrzymuje obietnicy i będzie z tego powodu przekonany, że ktoś się za nim modli, że wobec tego coś, Bóg coś może dla niego zrobić, czego by inaczej nie zrobił i to go wzmocni. To będzie już taka korzyść, no ale no, oczywiście najlepiej dotrzymywać obietnic, ale mówię, psychologiczna korzyść dla kogoś, kto wie, że za nim się inni modlą bracia, wynika z faktu, że on o tym wie i już z tego powodu doznaje pewnego wzmocnienia, pewnej pociechy. Tak jakbyśmy byli w problemach, prawda? Jesteśmy w problemie gdzieś, nie wiem, zagubieni, samochód się zepsuł na bezdrożu albo gdziekolwiek indziej, zadzwoniliśmy gdzieś tam po pomoc, czy do rodziny, czy do służb technicznych i oni mówią, dobrze, już jedziemy. No i co? Czy nie jest nam od razu raźniej? Oni wcale może nie jadą. Powiedzieli, już jedziemy, ale jeszcze tam sobie siedzą. Ale już jadą od razu. A dlaczego mówi się, że do osoby, która jest bliska śmierci, która omdlewa, na przykład w wypadku, trzeba co do niej robić? Jak można jej pomóc, jeżeli nie umiemy pomóc jej medycznie, bo się nie znamy, to bardzo dobra pomoc do przybycia jest mówić do niej. Tylko po prostu mówić. Właśnie mówisz, że już jadą i to podtrzymuje siły życiowe tej osoby. Organizm tak się potrafi mobilizować, że może te 5, 10, 15 minut dodatkowo wytrzymać, których by nie wytrzymał po prostu, prawda? Więc mówić, żeby podtrzymać i w ten sposób, takimi słowami można komuś skutecznie pomóc. Wydaje się, to w sumie nic nie robi, to może nawet oszukuje, że oni już jadą, bo to w sumie może nie jadą, no ale właśnie to takie psychologiczne działanie, prawda? Żeby mobilizować siły, organizm to takie coś ma i to nie tylko działa w sferze religijnej, ale także w różnych innych przejawach naszego życia. Zatem te korzyści mogą być zarówno psychologiczne dla tych innych osób, jeśli oni wiedzą, że inni za nimi modlą, czują się pocieszeni i wzmocnieni, już jest im raźniej i to już jest korzyść. Mogą być także praktyczne, czyli mogą jakieś efekty praktyczne, namacalne z tego tytułu mieć. W tym przypadku nawet ich świadomość nie jest wtedy konieczna, prawda? Bo jeżeli wymodlimy się o coś dla kogoś, no to czy ten ktoś o tym wie, czy ten ktoś o tym nie wie, jeżeli to będzie jakaś sytuacja w naszym życiu, w życiu naszym i tej drugiej osoby, to wtedy tę korzyść może on uzyskać, nawet gdyby nie wiedział, że za niego ktoś się modlił. Zobaczymy te wszystkie rzeczy w czasie naszego tematu dzisiaj, bo ja będę się posługiwał różnymi przykładami. Zacznijmy zatem od omówienia tego aspektu psychologicznego modlitwy. Korzyść psychologiczna z modlitwy wstawienniczej. Jak wiemy, apostoł Paweł mówił, pisał nam, że nawet powinniśmy się modlić za światem i za rządzącymi. I komentując te słowa apostoła Pawła, żeby modlić się za światem, za rządzącymi, Bradusel pisze kilka cytatów z jego dzieł. Strażnica Repin 12:35. Takie zainteresowanie sprawami naszych bliźnich jest dobre i przyjemne przed Bogiem, naszym Zbawicielem. Tylko tyle. Czyli jeżeli w modlitwach nawet za światem, za rządzącymi się wstawiamy, to znaczy, że jest to dobre i przyjemne przed Bogiem, że mamy takie zainteresowanie sprawami bliźnich, nawet jeśli ci bliźni to świat i rządzący, a nie wcale bracia. Cytat inny z Reprintów 46:25. Gdy Bóg sugeruje, byśmy modlili się za innych, Jego intencja może być taka, zauważmy, jak Bradusel pisze, Jego intencja może być taka. Nie, że jest taka, też używa takich sformułowań. Może być taka, bo tutaj trudno postawić kropkę nad i. To jest coś podobnego troszeczkę, jakbyśmy mówili o nieśmiertelności Boga, o Bogu bez początku, o życiu wiecznym bez końca. Możemy o tym mówić, ale to nie jest coś takiego, co możemy przedstawić w sposób stuprocentowo oczywisty, tak jak wiele innych zagadnień biblijnych, ale warto. Warto ten temat zgłębić, bo na pewno będziemy lepiej się czuli po tej prezentacji niż bez niej. Gdy Bóg sugeruje, byśmy modlili się za innych, Jego intencja może być taka, iż ma być to pomoc dla nas w rozwijaniu współczucia do różnych członków ciała, by w ten sposób pomóc nam w badaniu samego siebie, abyśmy byli bardziej wyrozumiałymi wobec siebie i bardziej interesowali się dobrem innych. Taki cytat. W innym miejscu, Repin 5:8-5, czyli wczesny, jakim wzmocnieniem dla tych działających na forum publicznym, chodzi o braci aktywnie służących, głoszących prawdę, na początku parauzji to było, a więc stawiających czoła całej sile wymierzonej przeciwko prawdzie, jest świadomość, że tu i tam są święci, którzy na kolanach modlą się za ich powodzenie, by nie zostali pokonani przez przeciwnika w otwartym boju, by nie zostali zaskoczeni i pokonani przez nagłe, przygniatające siły, by nie zostali zwiedzeni i złapani w sidła na jakimś niebezpiecznym punkcie. Bracia pielgrzymi, widać w cytacie 5:8-5, że z początku parauzji, którzy wraz z bratem Russellem rozpoczynali dopiero dzieło parauzji, głosząc tu i ówdzie, to brat Russell mówi, jakim wzmocnieniem dla nich było świadomość, że na kolanach inni bracia modlą się za powodzenie ich działalności. Psychologiczna korzyść tych braci, dla tych braci. Jeżeli wiedzieli, że inni bracia w swoich modlitwach proszą o powodzenie ich, o to, żeby nie upadli, żeby nie dali się zaskoczyć jakiemuś niekorzystnemu biegowi zdarzeń. Te psychologiczne korzyści z modlitwy, tak, za nas i za innych, to tak, te korzyści odnosimy także, gdy modlimy się za samych siebie, ale głównie o tym dzisiaj nie mówimy, o tym mówiliśmy głównie poprzednim razem w skutecznej modlitwie. Więc te psychologiczne korzyści z modlitwy biorą się z tego, że modlitwa została zaplanowana przez Boga właśnie w tym celu. Właśnie w tym celu. Głównie to jest pierwszorzędny cel modlitwy. Po co Bóg przewidział modlitwę dla dziecka Bożego? Niektórzy mogą sądzić i niestety okazuje się, że niektórzy tak sądzą, że Bóg zaplanował modlitwę po to, żeby pouczać Go, Boga, jak prowadzić ma i realizować swój plan. Co ma robić, czego ma nie robić. Inni sądzą, że Bóg zaplanował modlitwę, żebyśmy mogli poinformować Go o naszych pragnieniach, które On następnie, jako dobry, wielki, potężny Bóg, miałby realizować. Czyli jak taki Bóg, taki sługa człowieka, prawda? Ja Ci, Boże, w Twojej potędze zgłoszę moje informacje o moich potrzebach, a Ty w swojej potędze będziesz umiał na pewno je zaspokoić. Jak również niektórzy sądzą, że Boga w modlitwie trzeba informować o tym, co tu się dzieje, ale o co się dzieje w życiu ich czy też innych osób. A modlitwa została ustanowiona przez Boga jako przywilej społeczności z Nim dla naszej korzyści, dla naszej pociechy, dla naszego pouczenia, dla naszego wzmocnienia. Nie dla żadnego z tych trzech powodów, o których powiedziałem wcześniej. Oto cytat brata Russella, Reprint 7:9-7. Celem modlitwy jest wprowadzić serce i umysł dziecka Bożego, czy to w radości, czy smutku, do społeczności z sercem Boga, tak by tym bardziej uzmysłowić sobie ojcostwo Boga, Jego miłość i opiekę oraz głębokie zainteresowanie każdym elementem naszego dobra. by w głębokim bólu móc zrzucić z serca ciężar przed Bogiem i w ten sposób mocno uświadomić sobie Jego miłość, troskę, mądrość. Dla naszej, nie Jego zachęty. Dla naszego, nie Jego wzmocnienia i dla naszej radości. Po takim uwolnieniu naszego serca od ciężaru jesteśmy przygotowani słuchać Jego odpowiedzi i rad poprzez Słowo. Wielu z nas, wielu chrześcijan, wielu braci nie traktuje tak modlitwy. Często jest ona postrzegana jako sposób przekazywania Bogu informacji z dużą ilością słów. Jakich słów? Niepotrzebnych. Pamiętamy, jak nasz Panu Mateusza 6:7 powiedział na temat długich modlitw i zbytecznych słów? I to od razu wskazał, że te długie modlitwy i wiele zbytecznych słów pojawia się dlatego, że niektórzy sądzą, że tym bardziej ich modlitwa będzie skuteczna. Mateusz 6:7. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Modlitwa? Często niektórzy bracia również mają tą tendencję, że modlitwy przedłużają, wymieniają wszystko, wszystkich i różne sytuacje życiowe. Modlitwa szczególnie publiczna i trwa nieraz 5, 6, 7, 8 minut. Wielomówność. Ani brat Russell, ani brat Johnson nigdy do niczego takiego nie zachęcali. W modlitwach do posiłku często słyszymy, co? Posiłek się pojawi, zwykle w końcowej części. Zajmie te 10 sekund, a minuta, dwie, trzy, cztery pierwsze o boskim planie i o wszystkim innym. Jaki to ma sens? Skoro to jest modlitwa do posiłku, to żeby ten posiłek lepiej smakował i był bardziej pobłogosławiony, należałoby tylko o nim wspomnieć, a nie przy okazji o rzeczach, które nie będą w posiłku występowały. Zauważcie, jak nasz Pan mówi, że to poganie są wielomówni i że właśnie ta wielomówność wynika z tego, że jak im więcej coś powiem, a może jeszcze im piękniej powiem, to tym bardziej będę wysłuchany, co jest oczywiście nieprawdą, bo nasz Pan tutaj krytykuje, bo na poganie tak sądzą błędnie, że z powodu swojej wielomówności będą wysłuchani. To wcale tak nie działa. Modlitwa powinna być konkretna i na temat, tak jak każda inna komunikacja. Ile to ludzie marnują czasu na zbędne słowa? Rozmowy telefoniczne 2-3 godzinne, przecież mogły być 2-3 minutowe, to samo by przekazali. No chyba, że to sposób takiej rozrywki, prawda? To oczywiście. Ale jeżeli ktoś nie potrzebuje takiej rozrywki, to a ma do przekazania informacje, powinno się informacje przekazać bez zbędnych słów. Cytat brata Russella, reprint 799. Gdy w utrapieniu modlimy się do Boga, powołując się na Jego obietnice, na nowo stają one przed nami, tak jak gdyby Bóg powtarzał je teraz nam słyszalnym dla nas głosem. Nie przypomina to Panu o Jego zobowiązaniach zawartych w tych obietnicach, lecz przypomina nam o tych obietnicach i w ten sposób wzmacnia i przygotowuje nas na wydarzenia każdego nowego dnia. Jeszcze raz przeczytam ten początek. Gdy w utrapieniu modlimy się do Boga, powołując się na Jego obietnice, no bo mamy je w Słowie Bożym, mamy także przypomniane te duże prawdy, gdy się modlimy w utrapieniu, czyli gdy mamy ciężką sytuację życiową, doświadczenia gorzkie i bolesne, powołujemy się na tę obietnicę, to zobaczmy, jak Bradusze pisze, to jest całkowita prawda. Na nowo stają one przed nami, tak jak gdyby Bóg powtarzał je teraz nam słyszalnym dla nas głosem. I to jest ta korzyść psychologiczna z modlitwy. Żeby sobie tę obietnicę przypomnieć, w modlitwie się na nią powołać, tak? Bóg się nie gniewa, że się powołamy na obietnicę, którą on nam udzieli, bo on i sam udzielił. To teraz miałby się gniewać, że my się powołujemy na jego obietnicę, mówi, obiecałeś Boże, że... No i cytujemy tą obietnicę. Spodziewamy się jej realizacji i Bóg się cieszy z tego, że my, bo znaczy, interesują się moimi tym, co ja mówię, jest to im bliskie i się nawet teraz na to powołują. Wcale nie będzie miało to żalu, że się na to powołamy. Tylko nie powołujmy się na to, czego on nie obiecał. Ale jeżeli się powołamy na to, co on obiecał, jak gdyby nawet będziemy oczekiwali spełnienia teraz przez niego tej obietnicy, sprawimy mu tylko tym radość. Jeszcze raz, gdy w utrapieniu modlitwy, gdy w utrapieniu modlimy się do Boga, powołując się na jego obietnicę, na nowo stają one przed nami, tak jak gdyby Bóg powtarzał je teraz nam, słyszalnym dla nas głosem. Już mamy element rozmowy, prawda? Bo modlitwa to taka rozmowa z Bogiem. Tak więc modlitwa jako taka, wszystko jedno, czy za nas samych, czy za innych, jest korzystna duchowo. Dla ducha ma tą korzyść psychologiczną. Rozbudza dobre uczucia, zalety, łaski w nas, którzy się modlimy, oraz w tych, za których się modlimy, jeśli ci wiedzą o tym, że się za nimi modlimy. To już jest dla nich pociecha, wzmocnienie, radość, nadzieja, bo jeżeli się, ktoś wie, że się za nimi modli, to myśli, że być może teraz będzie spełnienie tych moich oczekiwań. Jeżeli to są szczere pragnienia serca o dobre rzeczy, to bardzo możliwe, że może nastąpić ich realizacja. Modlitwa pobudza też do działania na rzecz realizacji tego, o co się modlimy. Czy dla siebie, czy dla kogoś innego. Bo o tym mówiliśmy poprzednim razem o skutecznej modlitwie. Że jak modlimy się do Boga o coś nawet dla samych siebie, to samo modlenie wyzwala w nas siły, motywację, chęć działania, żeby pomóc Bogu w realizacji tejże modlitwy. Prosimy od Boga i nie czekamy z założonymi rękami, żeby On wykonał to, o co prosimy, a my będziemy bierni, tylko gotowi na wyżej. Jak listonosz przychodzi, podpisujemy odbiór, prawda? Tak samo Bóg, podpisujemy, odebraliśmy te i siedzimy, aż nam listonosz czy kurier coś do domu przyniesie. Tylko gdy się o coś modlimy, to automatycznie działamy w tym kierunku, żeby pomóc w realizacji. Podobnie jest w modlitwie wstawienniczej. Gdy prosimy Boga o jakieś błogosławieństwa dla innych, to automatycznie sami chcemy się też przyczynić do ewentualnego sprowadzenia tych błogosławieństw, na ile my w naszym małym ludzkim zakresie możemy to zrobić oczywiście. I takie psychologiczne korzyści odnoszą wszyscy, którzy się do kogoś modlą. Wszyscy, którzy się do kogoś modlą, czy to chrześcijanie, czy poganie. Bo tak zostaliśmy stworzeni przez tego samego Stwórcę. Nieważne, czy ktoś wierzy dobrze, czy ktoś wierzy źle, czy wierzy w Boga chrześcijańskiego, czy wierzy w pogańskiego Boga, którego nie ma. Bo w tym przypadku, jeżeli on się modli, taki pogani, do tych swoich bóstw, jakiekolwiek by one nie były, to przecież rozbudzają się w nim też i nadzieja na to, że to się może stać. Jest wzmocniony i cieszy się, bo poprosił i ci bogowie jego, którzy nie istnieją, być może mu to spełnią. Jak nie spełnią, no to nie spełnią, ale sama modlitwa, wiadomo, że to są martwi i nieżywi bogowie, prawda? Ale sama modlitwa psychologiczną korzyść mu udzieli. Wzmocni, pocieszy go, da mu nadzieję, uczyni go ciut lepszym niż bez tej modlitwy by był, chociaż modli się do bogów, którzy nie istnieją. A teraz przejdźmy do drugiego wątku, do tego aspektu praktycznego. Nie tylko korzyści takie psychologiczne, które gdyby idą w ślad za modlitwą i to nawet za modlitwą, która byłaby zanoszona przez pogan, ale aspekt praktyczny, gdzie bogowie pogańscy nie są w stanie nic zrobić, bo tych bogów nie ma, a gdzie Bóg chrześcijański, który jest żywy i czuły i wrażliwy, może wiele zrobić. I okazuje się, że w ramach modlitwy wstawienniczej praktycznie też są do skorzystania pewne rzeczy. No ale co do szczegółów, to trudno powiedzieć, zaraz Państwo sami zobaczycie, co w tej części się znajdzie i jak na to należy patrzeć. Ten aspekt psychologiczny, który właśnie zakończyliśmy, wydaje się być niewspółmiernie ważniejszy. Dlatego omówimy go jako pierwszego. Na pewno w modlitwie o wiele ważniejsza jest ta korzyść psychologiczna, którą odnosimy, czy modlimy się za samych siebie, czy wstawienniczo za innych braci, za inne osoby. Ale nie jest to koniec dobrodziejstw, które płyną z modlitwy. Są także korzyści praktyczne. Bartuszew w kilku miejscach przyznaje, że nie rozumie zasady, na jakie nasze modlitwy mogą praktycznie pomóc innym. Czasami mówi, że nie wie, a w jednym miejscu w roku 1909 napisał tak. Pan z pewnością nie chce, abyśmy rozumieli, iż nie ma on własnego zdania czy planów, ani też, że boskie ramię w dowolnym czasie i w dowolnym kierunku może być według naszej woli poruszane przez nasze modlitwy. Na pewno Bóg tego na myśli nie ma. Wprost przeciwnie, Pan zapewnia nas, że Jego wszystkie zamierzenia zostaną zrealizowane i że Jego słowo nie wróci się do Niego próżne. Widzę, Jasza 55:1, tak, 11 mamy tak zapisane. Nic nie może zmienić ustalonych i określonych zarysów boskiego programu. Jednak Pan najwyraźniej pozostawił, znowu słowo najwyraźniej, widocznie, wszystko na to wskazuje. Jednak Pan najwyraźniej pozostawił pewne szczegóły naszych doświadczeń do ewentualnej zmiany czy modyfikacji. Te szczegóły jest gotowy wykorzystać dla błogosławieństwa swego ludu, dla rozwoju ich wiary. Myślę, że bardzo dobry cytat, który nas wprowadza w drugi wątek, to znaczy w drugą korzyść z modlitwy wstawienniczej, praktyczne korzyści, jakie można w ten sposób uzyskać. Spójrzmy na jakiś przykład. Tym przykładem będzie Piotr uwięziony w więzieniu, Dzieje Apostolskie, 12 rozdział. Tam mamy opisany przypadek Piotra, który trafił do więzienia. Nieco wcześniej Herodowi, to był nie ten Herod z czasów naszego Pana, tylko jego wnuk, ale też Herod, nieco wcześniej Herodowi udało się skutecznie uśmiercić, zabić Jakuba, apostoła. Bardzo się to spodobało Żydom, że Jakub został zabity, zamordowany. No i teraz Piotr jest aresztowany, idzie do więzienia i ma go spotkać to samo. Ponieważ jest to tydzień paschalny, Herod czeka z egzekucją, żeby nie było to w czasie święta, czeka na koniec święta, więc mamy małą zwłokę, od razu egzekucja nie następuje. Bracia bardzo byli przybici tym faktem, że i Piotr został aresztowany, spodziewali się, że spotka go ten sam los, co Jakuba nieco wcześniej, więc modlą się do Boga, jak to tutaj mamy przeczytane, przeczytamy w 12 rozdziale w wersecie 5, strzeżono wtedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie do niego, za niego do Boga. Zbór się nieustannie modlił za niego do Boga. Przekład grański nawet chyba mówi, że ustawiczna modlitwa szła do Boga za Piotrem. Natomiast sam Piotr, który był w więzieniu, co robił? Też się modlił za sobą, żeby mu się tutaj, że tak powiem, nic złego nie stało w tym więzieniu. Nie, jak wiemy, Piotr sobie spał w tym więzieniu, a była to ostatnia noc przed jego egzekucją, bo święto się właśnie kończyło. Jutro już można było Piotra uśmiercić w ramach egzekucji. Normalnie sobie spał. Śpiąc dał dowód tego, że miał dużo pokoju Bożego. Bo pokój Boży to jest nic innego, prawda? Że w naszym umyśle, w naszym sercu jest spokój bez względu na sytuację, warunki, w których się znajdujemy. Noc przed śmiercią, noc przed egzekucją naszą, nie wiem, czy bylibyśmy w stanie spać. Często nie możemy spać, mając w perspektywie jutro coś o wiele słabszego niż egzekucję naszą własną. I już nie możemy spać. Wystarczy, że coś tam w naszym życiu, prawda, nie mówię o chorobie, bo choroba też czasami nie daje spać, ale mam na myśli takie normalne doświadczenia, prawda? Coś nas czeka następnego dnia i dzień wcześniej nie możemy spać. Egzamin może nas czeka, może wyjazd w daleką drogę, może wizyta u lekarza, może spotkanie w sądzie z takiego czy innego powodu. I już nie możemy spać. A tutaj egzekucja jutro miała być. Życie Piotra było poświęcone Panu. Tak jak i nasze. I to życie, to swoje życie Piotr mógł zakończyć w dowolny sposób i o dowolnej porze. Więc sam się Piotr nie modlił za sobą. Zobaczmy tutaj. Spał sobie i pozostawił wszystko w boskiej opatrzności. Niech Bóg wie przecież, że on jest w więzieniu noc przed egzekucją. Natomiast inni modlili się za nim, mieli prawo do tego to robić. Oczywiście na pewno nie modlili się w znaczeniu domagania się od Boga, aby go uwolnił, żeby przyjął ich wolę za swoją, lecz w znaczeniu wyrażenia oceny dla służby Piotra, jaką on na ich rzecz wykonywał dotychczas. Na pewno wspominali o swoich nadziejach i pragnieniach, by jeszcze mógł ich budować i z nimi przebywać, o korzyściach, jakie z jego służby mieli. To było na pewno modlitwa w tym sensie za nim, prawda? Na pewno nie w postaci formułowania, bo przecież jakichś określonych oczekiwań, bo przecież do tej pory Bóg nikogo w tak cudowny sposób z więzienia nie wyprowadził. Więc trudno by się było nawet oczekiwać, że Piotra nagle wyprowadzi w nocy przez te wszystkie zakute, zamknięte kłódki i bramy i sztaby. Jak wiemy, Piotr został uwolniony przez anioła, który go przeprowadził i wyprowadził poza obręb więzienia. A więc pytanie, na ile ich modlitwa okazała się w tym skuteczna? Czy Pan, czy Bóg nie uwolniłby Piotra z więzienia bez modlitwy tego zboru? Ja sądzę, że Bóg by go i tak uwolnił. Dlaczego? Gdyż miał dla Piotra jeszcze pewną pracę do wykonania. Sądzę, że modlitwa zboru nie zmieniła decyzji Boga odnośnie Piotra, ponieważ w Ewangelii Jana 21:18 mamy zapisane słowa naszego Pana co do życia, dalszego życia Piotra, a szczególnie jego śmierci. I nasz Pan osobiście powiedział Piotrowi w Jana 21:18: zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Z tego wynika, że Pan zamierzył dla Piotra życie do starości. Wobec tego, jak on się znalazł w takiej sytuacji, że był w więzieniu, jutro egzekucja, a Pan przewidział dla niego życie do starości, a to jeszcze nie była ta starość wtedy, jak on był w tym więzieniu, więc wynika, że boska wola wobec niego była taka, że on ma jeszcze coś do zrobienia. Że na pewno jego życie w tym dniu i tak by się nie skończyło, nawet gdyby zbór się za niego nie modlił. Ale, najwyraźniej, jak to napisał brat Rusle w tym cytacie, w którym rozpoczynałem aspekt praktyczny, Pan najwyraźniej pozostawił pewne szczegóły naszych doświadczeń do ewentualnej zmiany czy modyfikacji. te szczegóły jest gotowy wykorzystać dla błogosławieństwa swego ludu, dla rozwoju ich wiary. Wydaje mi się, że przykład Piotra jest idealnym dla tej definicji, bo zbór za Piotrem modli się, wspomina jego służbę, wyrażają ocenę, chęć także dalszej społeczności z Piotrem, gdyby to było możliwe. Bóg to wszystko słyszy, cieszy się z ich postawy za Piotrem, na pewno to była dla Boga przyjemna modlitwa, że oni tak oceniali służbę Piotra, bo to był przecież jego apostoł, jego dziecko, poprzez którego Bóg posługiwał się. I Bóg pewne szczegóły zmienił, związane z wyzwoleniem Piotra, z niedopuszczeniem, bo on wtedy zginął. Wszystko wskazuje na to, jak mówię, słowa naszego Pana z Ewangelii Jana 21:18 wskazują, że Bóg i tak nie pozwoliłby Herodowi zamordować go wtedy, kiedy on to planował następnego dnia. Ale w związku z tym, że zbór się za nim modlił, to Bóg wybrał taką formę jego wyzwolenia, żeby przy okazji wzmocnić wiarę tych, którzy się modlili. Tak, żeby oni odnieśli to błogosławieństwo, że taką modlitwę zanosili. By innymi słowy uczynić uwolnienie Piotra nagrodą za ich modlitwę. Może nawet powiem tak, że niech myślą, że uwolniłem Piotra tylko i wyłącznie na podstawie ich modlitwy. Bo przecież oni nie musieli wiedzieć i nie zdawać sobie sprawy, czy jaki Bóg, nikt sobie przecież boskiego planu nie zna. Nasz Pan tak powiedział, prawda? Ale czy te słowa naszego Pana, że Piotr miał dożyć do starości, dawało im gwarancję, że pewnie nie umrze, bo nasz Pan obiecał mu, że będzie żył do starości i go poprowadzą, gdzie nie chce? Więc myślę, że dla korzyści duchowej tych braci mogło nawet tak wyglądać, że to tylko dzięki ich wstawienniczej modlitwie Piotr został uwolniony. Dlaczego tak sądzę, że to było dla tych braci, że sposób uwolnienia został tak przeprowadzony, żeby ten zbór otrzymał w nagrodę to, o co się prosił, za Piotrem prosił? Bo gdy anioł go wyprowadził z więzienia, to skierował go do domu Marii, tak, matki Marka, gdzie się za niego właśnie oni modlili. Oni tam byli zgromadzeni w domu matki Marka. I Piotr tam przychodzi, zobaczmy, do tej Dzieje Apostolskie, 12 rozdział. To się zaczyna od 5 wersetu do 17 aż. Przypomnijmy sobie całą historię. Strzeżono wtedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. To już czytaliśmy. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański, światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudziła go, mówiąc, wstań prędko, opadły łańcuchy jego z rąk. I anioł mówi do Piotra, oparz się i włóż sandały swoje, narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź ze mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą, drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która im się sama otworzyła. I wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. Nie był już potrzebny. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł, teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Bo oczekiwali kolejnej egzekucji i wielkiego święta, zwycięstwa nad heretykami. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Tej właśnie modlitwie, za niego. Czy jak gdyby poszedł tam. Pewnie wiedział, że tam bracia się zgromadzają, więc poszedł do tych braci. Teraz zobaczmy. A gdy zakałatał do drzwi, bramy wyszła dziewczynka imieniem Rodę, aby nasłuchiwać i poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Tu może zrobić kolejny wykład na temat radości. Zobaczmy, że radość może czasami być tak wielka, że niezwolnie wpuści się nawet pukającego do domu. Oni zaś powiedzieli do niej, oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że taki jest istotnie. A oni na to jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal, a gdy otworzyli i ujrzeli go, zdumieli się. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak Pan go wyprowadził z więzienia i rzekł, powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. Pytanie, po co Piotr na chwilę przyszedł do tego domu? Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. On tam nie miał być. Po uwolnieniu go z więzienia Piotr nie miał tam być. Najwyraźniej było to miejsce znane władzom żydowskim i Piotr tam by nie był bezpieczny. Zatem dlaczego nie poszedł od razu na to inne miejsce? Myślę, że dlatego nie poszedł na to inne miejsce, żeby bracia, którzy tam się za nim modlili, otrzymali nagrodę, zapłatę za swoją wstawienniczą modlitwę. żeby go zobaczyli, żeby on im opowiedział, po czym został odesłany w inne miejsce, gdzie był bezpieczniejszy niż tutaj. Zauważmy jednak, że nieco wcześniej Bóg nie uczynił tego samego dla Jakuba, któremu pozwolił zginąć z rąk Heroda, pewnie dlatego, że jego śmierć w tym przypadku była lepszym wyjściem niż wyzwolenie go, tak jak wyzwolił Bóg Piotra. Ponieważ, jak to napisał kiedyś brat Russell, w realizacji swojego planu Pan niekiedy lepiej wykorzystuje czyjąś śmierć niż czyjeś życie. No bo to na podstawie tego historii z Piotrem moglibyśmy sądzić, no to każdy apostoł, każdy brat, każdy członek morskiego statka, gdy się znajdzie w takiej sytuacji, to powinien liczyć na co? Na wyzwolenie. No czasami jest takie wyzwolenie, a czasami nie ma. Czyli widzimy, Bóg nie zmienia swojej woli, nie sprawia, że jego ręka, jak to pisał Badusel, jest skierowana przez nasze modlitwy i się skierowuje w tą stronę, gdzie my chcemy, ale że pewne szczegóły swojego planu Bóg jest gotowy zmienić, dostosować do modlitwy stawienniczej, aby udzielić dodatkowego błogosławieństwa tym, którzy się modlą, a także temu, za którego się modlą. Pewne szczegóły. Dlaczego Jakuba nie wyzwolił? Ktoś powie, a może za Jakubem nikt się nie modlił? No, nie mamy napisane, czy się modlił, czy się nie modlił. Ta scena nie jest opisana, ale możemy chyba śmiało założyć, że gdy Jakub był aresztowany i czekał na egzekucję, też się bracia za nim modlili. Jednak ta modlitwa stawienicza wcale nie zmieniła boskiej decyzji co do Jakuba. Modlitwa stawienicza nie zmienia boskiej decyzji w danym przypadku. Może jednak zmienić sposób jej realizacji, który w odpowiedzi na taką modlitwę Bóg dobiera tak, by dodatkowo to wykorzystać dla udzielania korzyści duchowych dla tych, którzy się za kimś modlą. Nie wiedząc, jaka jest wola Pana w danym przypadku, bo przecież nie wiemy, nie znamy przyszłości, zawsze powinniśmy zwracać się do Niego o dobre rzeczy. Zawsze. Jednocześnie będąc gotowymi przyjąć Jego wolę taką, jaką ona się ostatecznie okaże. Nawet jeśli Jego odpowiedź nie będzie zgodna z naszymi prośbami, sam fakt modlenia się rozbudzi nasze dobre uczucia i przyniesie nam korzyść tą psychologiczną, tą duchową, o której mówiliśmy. Uaktywni naszą wiarę, naszą nadzieję, pokorę i tak dalej. A teraz przykład mocniejszy, to znaczy takich, gdzie Bóg zmienił swoją wolę i zmienił ją nie tylko, że pewne szczegóły poprowadził tak, jak się, tak, żeby wzmocnić modlących się, tylko całkowicie zmienił swoją wolę. Też takie coś jest. Było to w Starym Testamencie, 4 Mojżeszowa, 14 rozdział. Od 10 do 20. Pamiętamy, że Izrael, gdy się zbliżał do Kanaanu, wysłał 12 szpiegów, albo po nowemu wywiadowców, którzy mieli przeszpiegować, spenetrować ziemię Kanaan i zobaczyć, łatwo ją można podbić, czy też nie. Jak pamiętamy, tylko dwóch szpiegów, Jozue i Kaleb, podali prawdziwą informację co do stanu, czyli prawdziwą, a więc potwierdzili, że ziemia jest zamieszkała przez olbrzymów i tak dalej, lud rosły i potężny, ale Pan ich nam wydaje w nasze ręce i z Panem my ich pokonamy. Takie było ich świadectwo. I gdy oni tak mówili, zachęcali, to Izrael w reakcji na tą ich zachętę chciał ich ukamienować. I teraz się włączymy do tej historii, tak jak ona jest zapisana, 4 Mojżeszowa 14, od 10 do 20. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, tak opowiedziałem, to było wcześniej, żeby teraz wejść w to ten moment, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Pan im zainterweniował, przerwał, by ukamienowali tych dwóch współbraci. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Wytracę ich zarazą. Czy Bóg żartował? Tak, on chciał wtedy wszystkich uśmiercić. To była jego decyzja. Wytracę ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. I teraz Mojżesz rusza z modlitwą stawienniczą. Lecz Mojżesz rzekł do Pana, Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud. I powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś pośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz, czyli przemawiasz z nimi w normalny sposób. Ty, Panie, i że Twój obłok stoi nad nimi i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeżeli wtedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o tobie, będą mówić, ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiąg, zabił ich na pustyni. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś mówiąc, Pan nieruchy do gniewu i bardzo łaskawy. Przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary. Lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan, przebaczyłem według słowa Twego. Tak werset 20 powie, nie na słowo Twoje, tylko według słowa Twego. Za chwilę powiem, dlaczego to ważne, że przebaczyłem według słowa Twego, a nie na Twoje słowo. W tym przypadku mamy sytuację odmienną. Tylko i wyłącznie dzięki wstawiennictwu Mojżesza Bóg całkowicie zmienił swoją decyzję. Jego decyzja, tak jak tutaj mówiłem, werset 12, wytracę ich zarazą i wygubię, miała polegać na tym, że oni wszyscy zginą. Za to, że tak, po raz kolejny zresztą w swojej historii, tak podchodzą do tego, co Bóg wobec nich czyni. Zauważmy jednak, że zmieniając zdanie z powodu wstawiennictwa Mojżesza, Bóg nie pogwałcił swoich zasad, nie pogwałcił sprawiedliwości. Ale też Mojżesz w swoim wstawiennictwie wcale o to nie prosił. Bo czasami my tutaj wyciągamy, jeśli się nie wczytamy dobrze w to, co tutaj pisze, to wyciągamy wnioski błędne albo niekompletne. Mojżesz wcale nie prosił o to, żeby Bóg im całkowicie przebaczył. Jego prośba dotyczyła przebaczenia ich grzechu tylko w pewnym stopniu. W jakim stopniu? W takim stopniu, który pozwalałby im zachować życie. Czyli to jest od 13 do 16. Jeszcze raz ten fragment odczytam. Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud. Powiedzą mieszkańcom tej ziemi, oni też słyszeli, że Ty, Panie, jesteś pośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz, Ty, Panie, i że Twój obłok stoi nad nimi i w słupie obocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeśli tedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o Tobie, będą mówić, ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiąg zabił ich na pustyni. Czyli całe orędownictwo, całe wstawiennictwo Mojżesza dotyczy tylko tego, żeby przebaczyć im do stopnia nie zadania im śmierci, nie usunięcia ich w ogóle. A nie, żeby im przebaczyć w ogóle. Bo teraz, jak będziemy czytali dalej, czytaliśmy to, ale powtórzę. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś. Zauważmy, że Mojżesz prosi o to, żeby się okazała moc Pana mojego, czyli prosi o przebaczenie, które okaże się poprzez moc Pana. I zobaczmy teraz, co on mówi w wersecie 18. Pan nieruchy do gniewu i bardzo łaskawy. No dobrze. Przebacza winę i występek? Przebacza. Ale co pisze dalej? Choć nie pozostawia bez kary. Lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Czyli Mojżesz wcale nie prosił, żeby im przebaczyć i odstąpić od wszelkiej kary. Prosił tylko o przebaczenie, które pozwoli im zachować życie. Przebaczyć im na tyle, żeby nie musieli zginąć. Natomiast w ramach swego wstawiennictwa automatycznie prosi o taką karę, jaka im się słusznie należy za samowolne, grzeszne postępowanie wobec Boga. Tak, nie zostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. Nawet robi aluzję do wcześniejszych przebaczeń. A wcześniejsze przebaczenia to co? Były takie całkowicie wszystko zawsze odpuszczane? Przecież często w ramach tych przebaczeń ginęli Żydzi i otrzymywali kary za swoje postępowanie. Bo Bóg swojego sposobu postępowania nie może zmienić. Bóg nie może zmienić swoich zasad. I Bóg w odpowiedzi na to wstawiennictwo potwierdza, że przebaczył tylko częściowo. Dlatego mówiłem, że ważne jest dokładne tłumaczenie wersetu 20. I rzekł Pan, przebaczyłem według słowa Twego. Polski przekład mówi, przebaczyłem na Twoje słowo, to sobie ja wstawiłeś się, tam przebaczyłem, nie ma sprawy. Nie, tak wcale nie było. Przebaczyłem według słowa Twego, czyli przebaczyłem dokładnie tak, jak prosiłeś, bo prosiłeś w zgodzie z moimi zasadami. Nie mogę przebaczyć tak, żeby naruszyć moją sprawiedliwość. Wszystkie osoby, które popełniły jakikolwiek grzech częściowo świadomy, częściowo samowolny, muszą za to otrzymać karę. Natomiast Bóg uznał, że oni jeszcze nie popełnili takiego grzechu, który by całkowicie na śmierć ich zasługiwał. Wobec tego, skoro się za nimi wstawił Mojżesz, to odstąpił. Chociaż gdyby nie wstawiennictwo Mojżesza, to zginęliby. Bo werset 12 przecież wyraźnie mówi, Bóg nie żartuje. Bóg nie mówi hiperbolami, prawda? A przesadzę sobie tak, żeby zrobić dobre wrażenie. Jak mówi, że wytracę ich z razem i wygubię, to tak by zrobił. Gdyby Mojżesz nie podjął od 13 wersetu swojego wstawiennictwa. Wiemy, że to jest typ i antytyp, ale nas nie interesuje teraz antytyp. Tutaj też jest pokazana postawa naszego Pana, który też troszczył się o lud Boży, prawda, o chrześcijaństwo, ale to nie chodzi o to. Chodzi, to jest ta sama zasada w naszym Panu również była. To wstawiennictwo też było skuteczne, ale to jest dla nas dzisiaj nieistotne, czy mówimy o typie, czy antytypie. W typie może lepiej nawet widać, bo nie musimy dotykać rzeczy w przenośni. Są też przypadki, w których Bóg na pewno nie uczyni tego, o co prosimy. Na pewno nie uczyni. I modlitwa wstawiennicza nic nie da. Wtedy nawet Bóg nie chce, byśmy się o to modlili. Dlaczego? Gdyż wie, że ewentualna taka modlitwa jest skazana na niepowodzenie. Dlaczego na niepowodzenie? Gdyż spełnienie takiej modlitwy zmuszałoby Boga do naruszenia zasad Jego charakteru. Taką sytuację mamy w pierwszym liście Jana 5:16. Czytałem dzisiaj jeszcze ten werset, ale go powtórzę, bo wtedy czytałem go w innym celu. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Nie o takim mówię, żeby się modlić. Dlaczego Jan zaleca modlenie się tylko za tymi, którzy jeszcze nie popełnili grzechu śmiertelnego? Innymi słowy, za tymi, którzy jeszcze mają szansę pokutować. Pamiętamy, na czym polega grzech śmiertelny? Grzech śmiertelny to grzech, po popełnieniu którego nie chce się pokutować. Dlatego jeżeli ktoś pobłądzi, wszystko jedno, czy poważne, w poważnej sprawie, czy na małej sprawie, bo kaliber grzechu nie ma znaczenia u Boga. Jeżeli popełnimy grzech, malutki, średni lub duży, nie ma znaczenia, ale jeżeli po popełnionym grzechu dowolnego kalibru nie czujemy chęci pokuty, naprawy tego grzechu, to jest to bardzo zły sygnał, który sami zresztą wysyłamy. To na nikt nam nic nie może zrobić. Nikt nie może sprawić, żebyśmy jawnie się pokutować. Kto może przyjść i powiedzieć i sprawić mi taką krzywdę, mi wyrządzić, żeby mnie powstrzymać od pokuty? Ja tylko mogę sam to sobie zrobić. I tak sobie robimy. I to jest właśnie dowód na to, że popełniliśmy grzech na śmierć. Brak chęci pokuty. Nie chcemy. Dlaczego zatem Jan mówi, żeby się modlić, zaleca modlenie się tylko za tymi, którzy nie popełnili takiego grzechu, którzy jeszcze mają szansę pokutować? Ponieważ tacy, którzy jeszcze takiego grzechu nie popełnili, jeszcze mogą odczuwać chęć pokuty, to warto w takim przypadku rozbudzać wiarę, nadzieję i te wszystkie inne dobre zalety w naszym sercu, ponieważ modlitwa za kogoś, kto jeszcze nie popełnił grzechu na śmierć, może być zrealizowana dokładnie tak, jak się o to modlimy dla kogoś. I tutaj Jan nawet mówi, żeby się modlić za tymi, a za tymi nie, czy jak gdyby nawet pozostawia nam decyzję, czy to jest jeszcze sens się modlić za takim przypadkiem, czy to już sensu nie ma. Bo ktoś powie, no ale kto tak naprawdę może wiedzieć, tylko Bóg wie, czy to grzech śmiertelny, czy nieśmiertelny. No my na podstawie obserwowania zachowania innych osób możemy dojść do wniosku, prawda, bo okazuje się, że Jan nam pozostawia decyzję, czy jeszcze jest sens się modlić, bo to jest grzech nieśmiertelny, jeszcze jest skłonność ku pokucie, czy taka skłonność w ogóle nie występuje. I nie ma sensu. Nie ma sensu rozbudzać sobie nadziei, ani w tym kimś ewentualnie, gdybyśmy mieli mu powiedzieć, że się za niego modlimy, czy swoich własnych, bo Bóg, skoro Bóg wie, że modlitwa jest skazana z góry na niepowodzenie, że Bóg nie może na nią zareagować, bo to jest wbrew Jego zasadom, wbrew Jego charakterowi, to nie chce takiej modlitwy, żeby w ogóle ktokolwiek zanosił. Dlatego mamy nawet powiedziane, żeby się nie modlić za takimi. Nie modlić, bo to nie ma sensu rozbudzać sobie żadnych dobrych uczuć w takim przypadku, bo one nigdy nie będą zrealizowane. Jest to zawód, rozczarowanie, które na pewno nas spotka. Ale może zadajemy takie pytanie. A gdyby za takim bratem, który zgrzeszył, jeszcze nie śmiertelnie, jeszcze może pokutować, ale zgrzeszył, nikt się nie modlił. To znaczy, że Pan nie doprowadziłby go do pokuty, jeśli on jeszcze jest w stanie zdolnym do pokuty, że taka jednostka by przepadła? No na pewno nie. Na pewno nie. Posłuchajmy znowu brata Russella, 4:6-25. Jaki byłby rezultat, gdyby nie było żadnych członków modlących się za błądzącym? że Bóg pozwoliłby mu pójść na wtórną śmierć, ponieważ nikt żyjący w jego sąsiedztwie nie wiedział o jego przypadku? Odpowiedź jest taka, że sam Pan jest głową ciała. I prawdopodobnie, gdyby nie było innych członków w postawie wstawiennictwa i współczucia, wielka głowa ciała znalazłaby jakiś sposób orędowania na rzecz błądzącego członka. Nie mogłoby się zdarzyć, że Pan pozwoliłby jakiemukolwiek członkowi swego ciała zginąć tylko z braku naszej uwagi czy modlitw. I chyba logiczne. I inny fragment, 46-26, czytam sam artykuł, tylko następna strona. Jeśli my zaniedbujemy nasze zainteresowanie i troskę o współczłonków, jest to nasza strata. Głowa nie zaniedba swego zainteresowania i troski o nich. Jednak wszyscy ci, którzy zmierzają w kierunku wtórnej śmierci, mogą być odzyskani tylko do punktu, w których ich serca nie stały się jeszcze złe. No i to było potwierdzenie, tylko do pewnego punktu. Do punktu, w którym serce nie stało się jeszcze złe. A dowodem, że serce stało się złe, jest brak chęci do pokuty. No to już jest zły człowiek. Nie chce pokutować. Bo dobry człowiek, bez względu na to, jak bardzo by nie pobłądził, jak bardzo by nie nagrzeszył, no to jak jest dobrym człowiekiem z gruntu, to on będzie żałował, będzie mu przykro i będzie chciał to naprawiać. No nieważne, Dawid morderstwo miał na swoim koncie, a był dobrym człowiekiem, nawet według serca Bożego. I uświadomił, gdy sobie to uświadamia, to pokutuje przykładnie. Można powiedzieć, że jako król to w ogóle nawet, nie? Stąd jeszcze był królem, bo jako król nie przejmował się wcale tym, że ma taką wysoką pozycję. Pokutował jak normalny, szary, zwykły człowiek, zwykły Żyd. Czyli tak... Jednak te modlitwy, tak, gdzie to ten fragment chciałem powiedzieć. Jednak wszyscy ci, którzy zmierzają w kierunku wtórnej śmierci, mogą być odzyskani tylko do punktów, w których ich serca nie stały się jeszcze złe. Ponieważ po osiągnięciu takiego złego stanu serca, wszelkie modlitwy są stratą czasu. Tak jak inwestowanie w naprawę samochodu, który jest tak zepsuty, że się nie da go naprawić. Kto mądry inwestuje w naprawę samochodu, o którym wie, że z powodu jego stanu jest taka sytuacja niemożliwa. Bóg nigdy nie odpowie na modlitwę wstawienniczą, jeśli wymagałoby to od Niego naruszenia zasad Jego charakteru. Nigdy. Nachalne modlitwy domagające się od Boga czegoś dla nas albo dla innych nie należy traktować jako modlitw wstawienniczych, ponieważ one ignorują rolę Boga jako tego, który jest naszą głową i który decyduje o naszym życiu. Nachalna modlitwa narzuca Bogu nasz punkt widzenia. Nie przystoi dziecku Bożemu. Kilka słów podsumowania. Jak widzimy, warto modlić się do Boga za innych. Nawet jeśli nie rozumiemy, w jaki sposób nasza modlitwa może się dla tego kogoś innego pomocna. Mieliśmy przypadek uwolnienia Piotra na podstawie wstawienniczej modlitwy. Bóg prawdopodobnie i tak by go uwolnił, ale uwolniłby go inaczej. Uwolnił go tak, żeby nagrodzić braci, którzy się modlili, żeby uczynić z tego dodatkowe błogosławieństwo. Mieliśmy przypadek Mojżesza, którego wstawiennictwo sprawiło, że Bóg całkowicie zmienił swoje zdanie. Jeszcze większa siła wstawienniczej modlitwy. Postanowił nie zabić tych, których chciał już zabić. Dzięki wstawiennictwu Mojżesza. Widzieliśmy przypadek Jakuba, uwięzionego, za którym pewnie też były modlitwy. Nie przyniosły one rezultatu, Jakub został ścięty. Więc te wszystkie przypadki wskazują, że modlitwa wstawiennicza może przynosić różne efekty. Różne efekty, ponieważ Bóg na pewno nie będzie na podstawie modlitw wstawienniczych swego planu zmieniał. A już na pewno nie będzie zmieniał swojego charakteru i spełniał modlitwy, jeżeli to jest sprzeczne z jego charakterem. Natomiast na pewno bardzo chętnie na podstawie wstawiennictwa swoich dzieci poprowadzi swój plan albo dostosuje, zmieni ścieżkę swojego planu tak, jeśli to będzie zgodne z jego charakterem, żeby przy okazji przynieść duchowe korzyści tym wszystkim zainteresowanym. Tym, którzy się modlą za kogoś i temu, za którego taka modlitwa jest zasyłana. Są przypadki, że Bóg nie życzy sobie modlitwy za kogoś, tak jak to mówiliśmy, to ci, którzy osiągnęli punkt, w którym nie chcą pokutować. Bóg mówi, nie mówię tak, jak to pisze Paweł, nie o takim mówię, żeby się modlić. Tak, nie mam takiego na myśli, czyli jest to inny sposób w prostocie, nie módlcie się za takiego. Dobroć, wrażliwość i czułość Boga w tych modlitwach stawienniczych, gwarantują, że jeżeli prosimy o rzeczy dobre dla naszej wieczności, dla wieczności innych osób, Bóg na pewno zareaguje. O czym świadczy wstawiennicza modlitwa bardzo tajemnicza. Mamy bardzo tajemniczą wstawienniczą modlitwę. Rzymian 8 rozdział. To też postanowiłem wprowadzić do wstawienniczej modlitwy, bo to jest modlitwa wstawiennicza, chociaż bardzo tajemnicza, bo jakiś duch się wstawia. Rzymian 8, 26, 27. Podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a przykład gdański mówi westchnieniem, tak? Józia tam widzi, co tam pisze? Westchnieniem. Właśnie, przyczynia się za nami duch westchnieniem niewymownym. Czyli w niewysłowionych westchnieniach, niewypowiedzianych słowami. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Zauważmy, co tu mamy. Jakiś duch się wstawia za świętymi. My nie wiemy, o co się modlić, o co prosić, ale duch wie. Co tu Paweł ma na myśli? Paweł ma tutaj na myśli, że my jako ludzie z krwi i kości, cieleśni, nie wiemy, o co należałoby prosić. Ale duch, czyli co? Usposobienie. Umysł, wola i serce Boga, jakie są w nas, one są w pewnej części już obecne, stawiają się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Co to znaczy? Co robią? Oni wspierają nas w naszej niemocy, jako ludzi, którzy nie wiemy, o co prosić, i podpowiadają nam, o co prosić. Jak proszą? Jak podpowiadają? No na pewno nie słowami, bo to są westchnienia niewymowne, tak niewypowiedziane. Przez swoją świętość, nasze usposobienie, nasz umysł, wola i serce, który w nas jest, o to prosi, przez swoje pragnienia, przez cierpienia, które jesteśmy poddawani i przez braki, które mamy. I ten Duch Święty w nas, to boskie usposobienie w nas, boski umysł, wola, serce w nas, swoją świętością, posiada takową, swoimi pragnieniami, bo przecież w naszym umyśle, w naszym sercu chcielibyśmy wiele różnych dobrych rzeczy, swoimi cierpieniami, przez które przechodzimy, przecież przechodzimy jako dzieci Boże, i brakami, jakie mamy, bo mamy takowe, braki, wady, przemawiają do Boga, same z siebie przemawiają do Boga. Bóg to widzi i to przemawia do Niego, a On jest bardzo czuły i wrażliwy i reaguje na to, udzielając to, o co widzi, że ten Duch go prosi. Prosi go samym swoim stanem. Stanem świętości, stanem pragnień, cierpień, brakami, które jeszcze posiada. Robi to oczywiście bez słów, w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, czyli Bóg, wie, jaki jest zamysł ducha, czyli tego boskiego usposobienia, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Niewstawiennicza modlitwa naszego usposobienia, która jest cały czas do Boga zanoszona. Jest też, i tutaj nawet jest powiedziane, że ona się wstawia. Nie warto jednak prosić o rzeczy, o których Bóg nie powiedział, że chętnie nam udzieli. Gdyż takie proszenie z reguły jest stratą dla jednostki. Zawsze jest to duchowa strata, niekiedy także i doczesna. Ostatni werset na dzisiaj, Psalm 106, 15. W dobrym tłumaczeniu, nie wiem, czy polski przekład jakiś daje dobre tłumaczenie, zaraz porównamy. Psalm 106 mówi o modlitwach, w których znalazły się prośby, których Bóg nie chciał za bardzo spełnić, ale żeby były usilnie zanoszone, to czasami Bóg dla lekcji, dla doświadczenia, dla nauki, na takie modlitwy reaguje dla nauczki. Ale zobaczmy, co tu pisze. 106:15. Może dajmy od 14. Dali upust pożądliwości na pustyni i kusili Boga na pustkowiu. Wtedy dał im, czego żądali, wszakże przypuścił suchoty na nich, albo inna wersja, lecz chudością napełnił ich duszę. Dał im, czego żądali, ale przypuścił na nich suchoty, albo chudością napełnił ich duszę. Te suchoty mogłyby sugerować niekorzyści doczesne, w jakie się wpakowali, przypuścił na nich suchoty, albo chudością napełnił ich duszę duchowe, no albo nie musimy się dopatrywać różnicy między doczesnymi a duchowymi, ale widzimy, że dał im w końcu to, czego żądali, ale wynikiem były suchoty na nich i napełnienie ich duszy chudością. Czyli przykry stan. Lepiej było, gdyby nie prosili o to, o co prosili i w końcu dostali. Tyle w temacie modlitwy wstawienniczej. Tak jak mówiłem na początku, wrócę do tego w podsumowaniu. Nie mamy tu obrazu w 100% czarno-białego. Ale widzimy, że modlitwa wstawiennicza ma sens i ma miejsce w boskim planie. I że możemy pewne rzeczy uzyskać dzięki takiej modlitwie. To wszystko, co tutaj przedstawiłem, dobrze byłoby sobie jeszcze powtórzyć, przypomnieć, porozmyślać, tak żeby każdy sam dla siebie mógł odnaleźć rolę modlitwy wstawienniczej w jego osobistym życiu, ale na pewno jest ona czymś realnym i realne są jej korzyści. Chociaż nie możemy zawsze określić dokładnie, jakie one będą w każdym przypadku, bo Bóg na pewno swojego planu nie dostosowuje do modlitw swoich dzieci. Ale różne jego szczegóły, fragmenty, jeśli to jest zgodne z jego charakterem, chętnie dostosowuje, jeżeli widzi, że może to przynieść korzyść i błogosławieństwo duchowe wszystkim zainteresowanym. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę błogosławieństwa z tej lekcji.